Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Duchowe dziedzictwo chrztu Polski. Dziś rozpoczynają się w Gnieźnie kilkudniowe centralne obchody 1050. rocznicy chrztu Mieszka I. Jak powszechnie wiadomo, to wydarzenie, które najprawdopodobniej, jak twierdzą historycy, miało miejsce w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 roku, dało początek chrystianizacji ziem polskich i zamieszkującej je ludności. Przerywamy zatem nasz cykl rozważań na temat przeżywania mszy świętej, aby przyjrzeć się, jakie duchowe owoce przyniosło chrześcijaństwo w Polsce. Dużo bowiem mówi się o politycznym, społecznym i kulturalnym znaczeniu chrztu Mieszka I pod wpływem jego małżonki, czeskiej księżniczki Dobrawy. Mniej natomiast uwagi poświęca się, zdaje się, najważniejszej kwestii, jaką jest kształtowanie się polskiej duchowości, a więc tego, w jaki sposób Polacy jako państwo i naród przeżywali w ciągu tych wieków swoją więź z Chrystusem. Prześledzenie pod tym kątem 1050 lat z uwzględnieniem złożonych uwarunkowań historycznych wymaga dużo czasu i kompetencji. Dlatego w dzisiejszej audycji chciałbym jedynie zasygnalizować najważniejsze nurty życia duchowego na ziemiach polskich w ciągu tego okresu. Na ogół te nurty wiążą się z rodzinami zakonnymi, które stopniowo osiedlały się na naszym terenie i nie tylko ubogacały naszą kulturę, ale czasem same tu doznawały rozkwitu albo znajdowały szansę na przetrwanie. Posługując się tym kluczem zakonów w Polsce, przypomnijmy zatem w telegraficznym skrócie, jak kształtowała się polska duchowość od początków chrystianizacji Polski aż do naszych czasów. Jest sprawą bezdyskusyjną, że chrzest Mieszka I oraz jego najbliższego otoczenia to zaledwie maleńkie ziarno zasiane w pogańską wtedy glebę. To skromny początek o dalekosiężnych skutkach. Naiwnością więc byłoby sądzić, że od razu pogaństwo zniknęło z polskiej ziemi. Konieczny był długi, trwający kilka wieków proces chrystianizacji, a więc pracy misyjnej. Pierwszymi misjonarzami na polskiej ziemi byli benedyktyni, a wśród nich najbardziej znamienita postać świętego Wojciecha, którego męczeńska śmierć z rąk pogan stała się potężnym impulsem do umocnienia i rozkwitu wiary. Także krwawa ofiara, jaką złożyło 5 benedyktynów, co tylko przybyłych z Włoch do Międzyrzecza, obecnie jest to na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, zaczęła wydawać swe owoce. Benedyktyni osiedlili się już około 1000 roku i przez pierwsze 200-kilkadziesiąt lat w sposób zasadniczy wpływali na polską duchowość, ukazując centralną rolę Chrystusa w dziele zbawienia i ucząc miłości do liturgii oraz do cichej, rzetelnej pracy. Ich głównym ośrodkiem stał się klasztor na Łyśćcu, gdzie przechowywano jedne z największych relikwii drzewa Krzyża Świętego. Stąd sam klasztor w centralnej Polsce nazwano Świętym Krzyżem, a okoliczne góry górami świętokrzyskimi. Aż do XVII wieku było to jedno z najważniejszych sanktuariów narodowych, gdzie przybywali niemal wszyscy królowie. Potem, po potopie szwedzkim, takim ośrodkiem stała się Jasna Góra, gdzie od połowy XIV wieku do dziś gorliwie apostołują ojcowie Paulini. W pracy misyjnej benedyktynów wspierali cystersi, należący do tej samej rodziny duchowej, ale o surowszej regule. Okoliczną ludność cystersi uczyli wiary, ale także uprawy roli, hodowli bydła i ryb, budowy dróg i mostów i wielu innych umiejętności. Ich klasztory, z zasady sytuowane na nizinach, nad rzekami, rozsiane były po całej Polsce, od gdańskiej Oliwy przez Pelplin i Paradyż, Sulejów i Sieciechów, Koprzywnice, Wąchock i Jędrzejów, aż po południowe krańce dzisiejszej Rzeczypospolitej, z podkrakowską Mogiłą, Szczyżycem, Ludźmierzem czy Krzeszowem i Henrykowem na Dolnym Śląsku. Niedługo potem, w początkach XIII wieku, do dzieła chrystianizacji polskich ziem włączyli się franciszkanie i dominikanie, którzy oprócz kultu człowieczeństwa Chrystusa, a więc jego wcielenia i męki, szerzyli cześć dla Matki Bożej. O ile benedyktyni i cystersi ze względu na swą specyfikę raczej pozostawali w swoich klasztorach, czyniąc je gościnnymi ośrodkami dla tych, którzy poszukiwali doświadczenia duchowego, to franciszkanie i dominikanie wychodzili do ludzi, aby głosić im wiarę. Byli więc prawdziwymi misjonarzami i rekolekcjonistami. Na ziemiach polskich w średniowieczu nie brakowało oczywiście żeńskich klasztorów benedyktynek i cystersek, a także innych zakonów, jak na przykład klaryski, norbertanie i norbertanki, kartuzi czy kameduli. Ci ostatni, oprócz słynnego klasztoru na krakowskich Bielanach i innych ośrodków, przez ponad 200 lat mieli swój klasztor pod nazwą Złoty Las w Rytwianach, obecnie na terenie diecezji sandomierskiej w moich rodzinnych stronach. Pod wpływem zakonów, które osiedlały się w Polsce, zmieniał się też krajobraz. Powstawały coraz liczniejsze kościoły i klasztory, będące nie tylko ośrodkami kultu religijnego, ale także centrami edukacyjno-kulturalnymi. Dokonywała się więc olbrzymia praca nad przemianą świadomości mieszkańców tych ziem. O tym, jak wspaniałe przynosiła owoce, świadczą wybitni rodacy, którzy jeszcze w późnym średniowieczu studiowali na pierwszych uniwersytetach w Bolonii, Padwie czy Paryżu. Świadectwem dokonujących się przemian religijnych i kulturowych są także bezcenne zabytki pochodzące z tamtych czasów. Założona przez Jadwigę Wawelską Akademia Krakowska stała się zarówno ośrodkiem wysokiej kultury intelektualnej, jak i religijnej. W nurcie europejskiej odnowy duchowej w XIV i XV wieku, znanej jako Devotio Moderna, Akademia Krakowska odegrała ważną rolę. Okres nowożytny przyniósł w Polsce kolejną falę ożywienia duchowego w związku z reformą Kościoła zapoczątkowaną na Soborze Trydenckim, w którym Polacy mieli swój znaczący udział. Trzeba wspomnieć kardynała Stanisława Hozjusza, który w Braniewie założył jedno z pierwszych seminariów duchownych na świecie, powierzając jego prowadzenie jezuitom. Właśnie wkład jezuitów w tym okresie jest bezcenny. Nie tylko z uwagi na szeroką działalność edukacyjną czy kontrreformacyjną, ale także formacyjno-duchową. Chodzi m.in. o księdza Jakuba Wójka i jego dzieło przybliżenia Biblii w języku narodowym, czy o ojca Kacpra Drużbickiego, który na długo przed objawieniami świętej Marii Małgorzaty Alacoque szerzył kult serca Jezusa. Między innymi Drużbicki napisał pierwszy w świecie podręcznik czcicieli serca Pana Jezusa pod tytułem Metacordium Cor Jesu. On też inspirował do czci Matki Bożej na drodze niewolnictwa duchowego. Do tych doświadczeń kilkadziesiąt lat później odwoływał się święty Ludwik Maria Grignion de Montfort w słynnym dziełku o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Istniejące już od dawna w Polsce zakony franciszkanów i dominikanów także miały swój udział w rozwoju myśli teologiczno-duchowej w XVII i XVIII wieku. Na przykład krakowski franciszkanin Stefan Chryzostom Dobrosielski jako pierwszy w świecie dokonał rozróżnienia na teologię ascetyczną i teologię mistyczną w dziele pod tytułem Summarium Ascetice et Mystice. Podobnego rozróżnienia dokonał dominikanin Mikołaj Zmościsk w dziełach pod tytułem Elementarzyk ćwiczenia duchownego i Akademia pobożności. W tych dziełach, podobnie jak święty Jan od Krzyża, opisał dość szczegółowo proces duchowego rozwoju. Polski krajobraz życia duchowego od XVII wieku wzbogacili karmelici i karmelitanki, wśród których były wybitne postaci na miarę świętej Teresy z Awila. Mam tu na myśli m.in. sługę Bożą, matkę Annę Marię Teresę Marchocką. W tym samym czasie w Krakowie, w Warszawie, Lwowie i większych miastach naszej ojczyzny osiedlały się kolejne zakony, które niedawno powstały w innych krajach europejskich, jak na przykład redemptoryści czy siostry prezentki. Duchowość polska dojrzała już na tyle w XVIII wieku, że wydała własny owoc w postaci pierwszego polskiego męskiego zgromadzenia zakonnego księży Marianów założonego przez błogosławionego Stanisława Papczyńskiego. Kolejna fala duchowego odrodzenia na ziemiach polskich przypadła na drugą połowę XIX wieku i przyniosła wielu błogosławionych i świętych. Wśród nich były wybitne kobiety, których życie duchowe osiągało poziom mistyczny. A działo się to wszystko w najbardziej smutnym dla nas okresie zaborów. To właśnie te kobiety, biorąc na siebie ciężar odrodzenia duchowego narodu, zakładały liczne polskie zgromadzenia zakonne, które służyły wychowaniem dziewcząt, dzieci i młodzieży. W to dzieło duchowego odrodzenia uciemiężonej ojczyzny przez działalność zakonotwórczą włączyli się błogosławiony Edmund Bojanowski, świecki szlachcic, który założył jedno z największych żeńskich zgromadzeń zakonnych, co jest ewenementem na skalę światową, jak również kapucyn błogosławiony Honorat Koźmiński, który jako pierwszy w świecie tworzył zgromadzenia niehabitowe. W tym czasie na emigracji, najpierw w Paryżu, potem w Rzymie, prężnie działało nowo powstałe zgromadzenie księży zmartwychwstańców, w kraju zaś zgromadzenie Michalitów i Michalitek, Albertynów i Albertynek. Jeżeli potem, w XX wieku, mieliśmy tak wspaniałe postaci, jak na przykład święta Faustyna Kowalska, prymas tysiąclecia, sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński czy święty Jan Paweł II, to jest to dowód, że chrzest Mieszka I przyniósł błogosławione owoce. Stał się on ewangelicznym ziarnem zasianym na polskiej ziemi, które wydało obfity plon. A gleba polskich serc okazała się żyzną i duchowo płodną rolą, bo była uprawiana przez ponad 1000 lat przez niezliczone zastępy gorliwych zakonników i zakonnic oraz księży diecezjalnych. Świętując więc rocznicę 1050-lecia początków chrześcijaństwa w Polsce, trzeba z wdzięcznością myśleć o tych, z których duchowości my dziś czerpiemy. Możemy się tą duchowością dzielić z innymi w Europie i w świecie.